Pokój wam, bracia i siostry. Serdecznie przede wszystkim chcę pozdrowić nas tu wszystkich, no szczególnie was, od osób, które tego chciały, aby przekazać to pozdrowienie. A więc od Grzegorza, naszego brata z Warszawy, Pawła, naszego syna, tamta społeczność coraz bardziej duchowo się rozwija, wzrasta. Tydzień temu mieli gości z Australii, właściwie gościa, który z drugim bratem współwierzącym tam przybył. Ten akurat brat z Australii ma kontakty, bo dałem tam namiary. Pozwoliłem się im skontaktować z innym bratem, z którym ja już się kontaktuję od kilku lat. Już wspomniałem, że tam jest kilku tych braci w Australii, z którymi kontaktuję się telefonicznie, wymieniamy korespondencję, piszę drogą elektroniczną również. No i powiem, że ta trudna sytuacja naszej siostry Anny Komudy pozwala im duchowo dojrzewać. Ostatnio była prawie w komplecie cała rodzina, 5 synów, córka. Dobrze to rokuje, dobrze, że właśnie też zwróciłem uwagę, aby z tym chrztem się nie śpieszyć, bo i ponoć ten syn Bartek, który jest w Tunezji, też coraz bardziej duchowo się zbliża do Boga. Ufam, że to wszystko będzie służyć chwale Bożej. Oby tak się stało, oby to nie były moje słowa, tylko pobożne życzenie, ale aby Bóg tak też sprawił. Jest również pozdrowienie od naszej siostry Teresy z Bytomia oraz Marysi. Tak, jeszcze od kogoś już nie pamiętam, ale no Robert Ortl też zawsze przekazuje, ale to już tam i wam przekazuje pozdrowienia. No, a my się cieszymy, że mogliśmy tutaj przybyć. No szkoda, że tak akurat jest, że osoby, które były zainteresowane Ewangelią Łukasza, chociaż właściwie to większość jesteśmy tutaj na tym miejscu. Ale pewne rzeczy dobrze jest, kiedy wspólnie razem się rozważa, bo jest się po tym w kursie i po prostu nie trzeba się do pewnych aspektów już wracać, powtarzać i tak dalej. No ale cóż, jest tak jak jest, jak powiedziałem. Na pewno będzie okazja, aby o pewnych rzeczach mówić przy następnych właśnie takich rozważaniach. Ja chciałbym dzisiaj mówić, jak powiedziałem, na temat pism mesjańskich. Tak nazywam te pisma, o których poprzednim razem powiedziałem, jako te pisma apostolskie. Myślę, że z uwagi na to, że one nie do końca są apostolskie, wszystkie po części można tak je nazywać, bo po prostu opierają się na tym przesłaniu apostolskim. Ale mesjańskie z uwagi na to, że wszystkie mówią o tym zapowiadanym Mesjaszu przez proroków od samego początku aż po koniec kanonu pism hebrajskich, Biblii hebrajskiej. Stąd pisma hebrajskie, czyli tak zwany Nowy Testament. Ostatnio mówiłem, że te określenia Nowy oraz Stary Testament są absolutnie nie do przyjęcia. Ja jeżeli chcę zaznaczyć, bo czasami ktoś, gdy czyta moje artykuły, powie, no bracie, ale ty przecież też używasz takich określeń. Ale zwróćcie uwagę, że zwykle dopisuję, bo piszę do odbiorców takich, a nie innych, czyli nie do tego stopnia zorientowanych, dopisuję tak zwany Stary Testament. Ale coraz częściej używam Biblia hebrajska w ten sposób, w odniesieniu właśnie do tych pism prorockich. Z tymi słowami dobrze byłoby się raz na zawsze rozstać. A jeżeli już używamy takich określeń, Stary Testament, Nowy Testament, to dodajmy zawsze tak zwany Stary Testament, tak zwany Nowy Testament. Ale faktycznie to my mamy do czynienia z Biblią hebrajską, czy pisma hebrajskie oraz pisma mesjańskie, ponieważ mówią nam o Jezusie jako tym obiecanym przez proroków, przez samego Boga, żywego Mesjaszu. Stąd też o pismach mesjańskich co nieco, bo to będzie temat, który się będzie rozciągał na, jeśli Bóg pozwoli, na kolejne moje wystąpienia, ponieważ ja w specyficzny sposób chcę mówić o tych pismach mesjańskich, mocno uwypuklając wszystkie te przeinaczenia czy koncepcje nauki, które nie do końca są zbieżne, zgodne z tym, co zawiera Boże objawienie. Boże objawienie zawarte w Biblii hebrajskiej. Nie czynił bowiem Bóg nic i nie czyni, jeżeli swojego planu, swojej woli nie objawił sługom swoim prorokom. Tak mówi Bóg przez proroka Amosa w 3:7. A zatem to Boże objawienie, że pozwolę sobie pewne rzeczy powtórzyć, to Boże objawienie zawarte jest przede wszystkim w Biblii hebrajskiej. Powie ktoś, no ale chwileczkę, przecież Chrystus Pan objawia nam pewne sprawy. Jak najbardziej, właśnie sięgając i w sposób pomistrzowski, dokonując wykładu tego, co zawiera Biblia hebrajska. Pisma mesjańskie zawierają esencję tego, co znajdujemy w Biblii hebrajskiej. Zresztą i w pismach mesjańskich jest tak, że te nauki są osadzone w konkretnym kontekście i jest narracja, a więc mamy opis sytuacji, zdarzeń i tak dalej. Ktoś kiedyś nawet postarał się o to, takie starania poczynił, aby tylko same nauki, to co Jezus głosił, zebrać w jakąś całość. No, ja też kiedyś powiem, dawnymi laty, już tak mogę powiedzieć, myślałem sobie, gdyby właśnie z tego pięcioksięgu Mojżesza wydobyć tylko, bo takie miałem wyobrażenie, kiedy byłem nastolatkiem, zanim Biblia znalazła się w moim ręku, że no Biblia jako Słowo Boże zawiera to Słowo Boże, że Bóg mówi A, B, C, D, F, czyli konkretny zestaw samych nauk. Będziesz robił to, a nie będziesz robił tamtego. I wiecie, kiedy ta Biblia trafiła w moje ręce, to byłem troszeczkę zaskoczony, że oto ja czytam tak jakby jakąś powieść. Opisy, zdarzenia, historia i tak dalej, ale trzeba po prostu dojść do tego, aby docenić właśnie i ową narrację, i owy właśnie wątek sytuacyjny, wszystkie te opisy, te zdarzenia, że te nauki są zamieszczone w określonej sytuacji, w określonym kontekście. Wtedy dopiero to staje się wymowne, głębokie, nabiera sensu bardzo, bardzo nam bliskiego, kiedy widzimy czy to Mesjasza, czy apostołów określonej sytuacji, jak oni się zachowują i co oni mają nam do przekazania. A zatem pisma mesjańskie. No to oczywiście dla przypomnienia, chociaż wszyscy doskonale to wiemy, to oczywiście przede wszystkim Ewangelie. Cztery Ewangelie. Bo tylko te się znalazły w tym kanonie, który został ustalony, jak tutaj kiedyś wspomniałem, dopiero w IV stuleciu. Już pierwsze zbiory takiego kanonu pojawiały się pod koniec II stulecia, ale nie były one pełne, bo tam pewnych pism nie było. Później dopiero prowadzono dysputy, czy je zamieścić, czy nie. Tak było z niektórymi listami Jana, tak było z listem do Hebrajczyków, który długi czas był po prostu na boku. Tak było z Apokalipsą. Jeszcze w czasach średniowiecza, późnego średniowiecza, kwestionowano niektóre pisma, czy one w ogóle powinny się tam znaleźć. Weźmy szanowany przez nas Marcin Luther, kwestionował sens listu Jakuba. A przecież to jest jeden z najpiękniejszych listów, ja tak powiem. A dlaczego najpiękniejszych? W moim rozumieniu, oczywiście każdy ma prawo mieć inne zdanie na ten temat, ale to dlatego, że właśnie Jakub akcentuje to, o czym ja dzisiaj też wspomniałem, a co zaznaczył Łukasz. Mianowicie, że można postępować sprawiedliwie. Można prowadzić uczciwe życie. Można wypełniać Bożą wolę. Można żyć zgodnie z Bożą wolą. Że to nie jest tak jak w niektórych listach Pawłowych, bo ja tam dopatruję się, doszukuję i mogę to uzasadnić i to przy okazji kiedyś zrobię, przy którymś z następnych wystąpień. Już po prostu ręki kopistów oraz tłumaczy, którzy w taki, a nie inny sposób oddali pewne teksty Pawłowi, z których wynika, że no po prostu tylko rozłożyć ręce. Że Bóg Ojciec miłujący, jak śpiewaliśmy przed chwilą, dał nam takie przykazania, dał nam Torę pełną tylu różnych przepisów, przykazań, wskazań, rad i tak dalej, których my absolutnie nie jesteśmy w stanie realizować w swoim życiu. Wyobrażacie sobie takiego ojca, który każe dzieciom swoim robić coś, czego one nie są w stanie wykonać? Co sądzilibyśmy o takim ojcu i takiej matce, która każe swoim dzieciom czynić coś, o czym z góry wiedzą oni, że oni nie są w stanie tego wypełnić? To byłoby po prostu brutalne. Byśmy ocenili, że jest to okrutne, że jest to niestosowne. Jak można oczekiwać od dzieci czegoś, dać im takie polecenia, takie obowiązki zlecić, których oni nie są w stanie wykonać? A tak całe chrześcijaństwo, już nie mówię o poszczególnych odłamach, właśnie dało sobie wmówić, że my jesteśmy z łaski zbawieni. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nie kwestionuję Bożej łaski, bo ja dziękuję prawie że co rusz za łaskę wiary, że Bóg mi pozwolił uwierzyć. Ale Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z każdym z nas. I nie jest tak, że skoro z łaski, to Bóg nie oczekuje od ciebie żadnego wysiłku. To jest po prostu nauka heretycka. To nie ma nic wspólnego z przesłaniem Biblii hebrajskiej. Bóg chce, abyśmy, mówiąc tak potocznie, zakasali rękawy, abyśmy zaparli się siebie, abyśmy dokładali wszelkich starań i ponieśli pewne wysiłki w realizowaniu Jego woli, Jego dzieła. Komuż, kiedy mówimy o tym darmowym, takim łaskawym zbawieniu, a ręce po prostu założone z tyłu, komuż by zależało, no weźmy dla przykładu sportowców. Cóż z tego, że kogoś bym nagrodził olimpijskim medalem ze złota, jak on by w ogóle nie brał udziału w tej dyscyplinie i wcale by nie zdobył tego medalu, tylko by go tak od sobie dostał. Albo student, który prawie że nie uczęszczał na wykłady, a daliby mu dyplom magisterski, może potem doktorancki. Kogoż by to cieszyło, jeżeli on by nie pracował, nie wysilał się, nie zdobywał wiedzy i nie mógłby się tą wiedzą wykazać w konkretny, namacalny sposób. A czyż alpinista? Oczywiście to nie jest żaden alpinista. Gdyby go helikopterem, śmigłowcem zawieźć na któryś ze szczytów, no niekoniecznie Himalaje, ale no weźmy tutaj nasze góry europejskie z Alpami włącznie i po prostu oto zdobywa nagrodę, bo on był na najwyższym szczycie alpejskim. Albo może gdzieś w Andach, czy Kordylierach, czy też w Himalajach, na któryś z pomniejszych, niekoniecznie Mount Everest. Przecież to jest absurd. Dopiero wtedy ma to sens, znaczenie i dopiero wtedy nasze opowiadania, nasze wspomnienia, nasze doświadczenia mają wartość, ponieważ my wiemy, ile to kosztowało wysiłku, jak ten trud dawał nam wiele satysfakcji, ile właśnie z tego płynie korzyści, jak wiele to wnosi w życie innych, motywuje, inspiruje i tak dalej. A zatem jest czas najwyższy, aby temu całemu tak zwanemu chrześcijaństwu, które wypaczyło naukę biblijną, mówić wprost. Bóg nie oczekuje od nas niczego, czego byśmy nie byli w stanie zrobić. W ogóle Boże dzieło różni się od dzieła ludzkiego pod każdym względem. Dzisiaj małżonce przeczytałem właśnie na ten temat parę słów. Jest to tak, jakby wziąć pod mikroskop, precyzyjny mikroskop, perfekcyjnie wykonaną igłę, którą gdy my oglądamy, to wydaje się, że na niej nie ma najmniejszego uszczerbku, najmniejszego zadzioru. Nie widzimy niczego, co by nie było wypolerowane. Tak doskonale wygląda w naszych oczach igła. Ale kiedy ją położymy pod lupę mikroskopu precyzyjnego, możemy dostrzec różne chropowatości, których byśmy nie podejrzewali, że tam istnieją. I tak jest również z Bożym dziełem, z Bożym Słowem. Jest ono doskonałe. I dopiero przez pryzmat Bożego Słowa, kiedy patrzymy na ludzkie nauki i koncepcje i nasze działania, widzimy, że po prostu to wszystko wypada blado, że jest niedoskonałe. Chrystus Pan celowo powiedział: przypatrzcie się liliom, kwiatom, temu, co nas otacza w świecie flory, kiedy taki listek, taki kwiat położymy pod właśnie tą doskonałą lupę mikroskopu, tam nie dostrzeżemy żadnej niedoskonałości. Każdy prawie kwiat się nam na ogół wszystkim podoba, ale kiedy my go damy właśnie pod mikroskop, dostrzeżemy tam jeszcze większe elementy świadczące o doskonałości, o pięknie, o harmonii, o estetyce. Dlatego ja kiedyś powiedziałem, że dla mnie chrześcijaństwo mieści się w trzech słowach. Czy można je sprowadzić do trzech pojęć? Mistycyzmu, czyli to jest ta cała sfera duchowa, być blisko Boga, przeżywać z Nim dobre relacje na co dzień. Etyki, czyli mistyka, etyka, czyli postępowanie moralne zgodne z Bożą wolą. I estetyka, poczucie piękna, smaku, rozmiłowanie się w tym wszystkim, co jest piękne, w porządku w swoim mieszkaniu, w każdej sprawie, w każdym działaniu, aby dążyć do perfekcji, do po prostu tego, aby to, co czynimy, było dobre, coraz lepsze, chociaż ono zawsze będzie nosić ślady naszej niedoskonałości, ale jednak to ma olbrzymie znaczenie w Bożych oczach. Bóg chce, abyśmy byli przygotowani doskonale do wszelkiego dobrego dzieła. Jak się kończy ten fragment, który mówi: całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był przygotowany doskonale do dzieła, wszelkiego dzieła dobrego. A zatem my po to sięgamy do pism Biblii hebrajskiej oraz pism mesjańskich, aby jak najwięcej korzyści z nich wydobyć, wynieść, aby to umiejętnie stosować w naszym życiu z błogosławieństwem Bożym, czyli z korzyścią dla nas i naszych najbliższych. Pisma, jak wspomniałem, mesjańskie to Ewangelie, to Dzieje Apostolskie, to Listy Apostolskie, no i w końcu Apokalipsa. A więc pisma, które powstawały na przestrzeni 50 lat, począwszy od 50 roku po Chrystusie, aż po setny rok, może nawet z haczykiem, bo mówi się o Apokalipsie, że mogła, a również o Ewangelii Jana, że mogła powstać na przełomie. W przypadku Apokalipsy skłonny jestem raczej obniżać datację, czyli na 95, 6 rok. Natomiast w przypadku Ewangelii Jana jestem gotów się zgodzić z większością badaczy, że powstała na przełomie 1 i 2 stulecia, ponieważ wskazuje na to język oraz koncepcje filozoficzne zawarte przynajmniej w pierwszym rozdziale tejże Ewangelii. Ale na wszystko przyjdzie czas. Tylko tak pokrótce ogólnie wspominam, bo nie będę w stanie, rzecz jasna, przy jednym takim wystąpieniu omawiać tych wszystkich spraw. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, że pisma te powstały długo po zmartwychwstaniu Chrystusa Pana, a to tylko świadczy o tym, że Chrystus Pan nie nakazał nikomu ich pisać, co wcale nie umniejsza ich wartości, nie znaczy, że teraz mamy deprecjonować ich wartość. Mają one olbrzymią wartość, bo są to jedne z najwcześniejszych pism, które opowiadają o wydarzeniach, które rozegrały się w czasach Mesjasza, Pana naszego, oraz w czasach apostolskich. Ale bardzo ważne, by to przyjąć jako prawdę, a nie coś, co chce nam ten brat przekazać i coś, co zawiera jakieś podstępne przesłanie. Gdyby Chrystus Pan nakazał mi coś pisać dzisiaj, to bym to pisał, jeżeli nie dzisiaj, to jutro, albo za tydzień, albo najpóźniej za miesiąc. Uważnie wsłuchujmy się w to, o czym mówię. Bo ja, jak poprzednim razem powiedziałem, będę mówił tylko o faktach. A zatem przede wszystkim Chrystus Pan nikomu nie nakazał pisać. Natomiast nakazał wszystkim, aby opowiadali, aby świadczyli, aby byli Jego świadkami, aby szli, począwszy od Jerozolimy, poprzez Judeję i Samarię, aż po krańce ziemi i byli Jego świadkami. Po drugie, powstały tak późno, ponieważ, jak już tu kiedyś powiedziałem i być może co niektórzy się na to krzywili, ponieważ wszyscy oczekiwali, że lada dzień Chrystus Pan przyjdzie, a skoro miał przyjść za ich życia, no to któż będzie pisał księgi mówiące o tym, co za chwilę stanie się rzeczywistością, gdy Mesjasz powróci powtórnie. Podawałem cały szereg tekstów, które to potwierdza, że oto stoi już u drzwi sędzia. Nie ma potrzeby chyba dzisiaj tych tekstów na powrót przytaczać, cytować, czytać. Na pewno wiemy dobrze, że takich tekstów mamy co niemiara. W liście do Rzymian, w liście do Koryntian, Pawła, który nawet raczej powściąga przed wchodzeniem związki małżeńskie, bo po cóż, skoro wszystko przemija kształt tego świata i za chwilę już będzie finał, bo powiada, że oto skoro dzisiaj zbawienie nasze jest bliższe niż kiedyś, gdy uwierzyliśmy i tak dalej. I w liście do Hebrajczyków, i w liście do Tesaloniczan, i w liście Jakuba, który powiada, oto sędzia już stoi u drzwi, 8 i 9 werset 5 rozdziału listu do Jakuba i tak w liście Jana, że to już ostatnia godzina. Już antychryst, chociaż wiele jest tych antychrystów, już oto się pojawił. Także gdyby analizować wszystkie te wersety, nie ulega wątpliwości, że w dobrej wierze rzecz jasna, nikt nie myślał niczego wypaczać, nie miał zamiaru żadnych błędnych koncepcji głosić, ale jednak pomylili się. I tego słowa najbardziej się obawiają chrześcijanie różnych kościołów. Nawet nam najbliższych, jak na przykład kościół HDS, mówię skrótowo. Kiedy słyszą, że brat Bolesław mówi o jakichś pomyłkach, czy o jakichś przeinaczeniach, czy o jakichś sprzecznościach, to mówią zapewne tam pokątnie komuś innemu, jak wy możecie tego brata tam słuchać i tolerować? On głosi herezję. Nie. Cały świat chrześcijański jest pełen herezji, a ja nie twierdzę, że ja głoszę bezbłędnie, tylko dociekam skrupulatnie. Zawsze było tak, od pradawnych czasów, że były jednostki, które miały umysł dociekliwy, analityczny i po prostu musiały się przeciwstawiać większości. Czasami musiały powściągnąć się na tyle, że musieli no, po prostu zaniechać publikowania swoich dzieł. Dla przykładu weźmy naszego polskiego Mikołaja Kopernika. W tamtym czasie wierzono w teorię geocentryczną, mianowicie, że Ziemia stoi w centrum całego wszechświata. Słońce krąży wokół. Kiedy on przewrócił to do góry nogami, dużo nie brakowało, bo był przecież kanonikiem, miał pochodzenie również no, oparte mocno właśnie w strukturach kościoła, bo jego wujkiem był biskup. Tylko może dlatego jakoś ustrzegł się poważnych reperkusji i następstw. Inaczej już było z Galileuszem, któremu zastosowano areszt domowy po wcześniejszym zaprezentowaniu mu sali tortur z narzędziami i różnymi kleszczami i tak dalej. Co mu zrobią, jeżeli on się nie zreflektuje dla dobra swojego i oczywiście całego ówczesnego świata. Ale tacy ludzie właśnie, i można by tutaj podawać dziesiątki takich nazwisk, przeciwstawiały się większości. I większość musiała w końcu, prędzej czy później uznać, że właśnie to te jednostki miały rację, a większość, która dogmatycznie podchodziła do różnych aspektów naukowych czy biblijnych, się myliła. Niestety większość chrześcijan dalej się myli, ponieważ dogmatycznie podchodzi do Biblii, do pism zarówno hebrajskich, jak i pism mesjańskich. I tylko ogólnie mówię o tych sprawach, ponieważ trzeba po prostu systematycznie, stopniowo o pewnych tych elementach, koncepcjach, naukach i przekłamaniach, przeinaczeniach, słowach, które błędnie zostały przetłumaczone, czy to niecelowo czy też zamierzeniem odgórnym w następnych naszych spotkaniach. Oto Chrystus Pan, przypomnienia jeszcze powiem może, bo o tym też mówiliśmy, że Chrystus Pan całą uwagę, cały nacisk kładł na Biblię hebrajską. Dla Niego to było fundamentalne przesłanie, jakie Bóg dał swemu ludowi, którego nigdy nie odrzucił. I Chrystus Pan podkreślał, że nie samym chlebem człowiek żyje, właśnie nacisk, czy podkreślić należałoby słowo żyje, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Żyjemy. Żyjemy, o ile jesteśmy wykonawcami, czynicielami woli Bożej. My wtedy żyjemy dopiero. Każdym słowem Bożym. Po drugie, powiedział, że nie przyszedł unieważnić tory, przesłania proroków, pism. Wręcz przeciwnie, ktokolwiek by się ośmielił cokolwiek zmienić, biada mu. Zatem zanim minie ziemia i niebo, ani jedna jota, ani jedna kreska nie może przeminąć z Biblii hebrajskiej. Tak parafrazując skrótowo, jak najkrócej. Wreszcie powiada, błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Pism hebrajskich, Biblii hebrajskiej. Mówił to do ówczesnych ludzi wykształconych, akurat w rozmowie z Saduceuszami. Bardzo mocno podkreślił również, no ten tekst, może już przeczytam w dosłownym brzmieniu, też go często przytaczamy. Wtedy Jezus przemówił do ludu, 23 rozdział Ewangelii Mateusza, i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, uczeni, faryzeusze, czyńcie i zachowujcie, to mówi uczniom swoim i tym, którzy byli zebrani. Czyńcie i zachowujcie wszystko. Według ich uczynków nie postępujcie. Ale bardzo mocno podkreśla, nakazuje nam słuchać wszystkiego, co zawiera Tora, prorocy. Bo na mównicy mojżeszowej była respektowana tylko Tora i pozostałe pisma, które tworzą tak zwany Tanach, czyli Tora, prorocy i pisma. Wszystko, co głoszą w oparciu o Biblię hebrajską, przyjmujcie, zachowujcie i postępujcie zgodnie z Bożą wolą, bo tam jest ona objawiona, tak jak mówiliśmy wcześniej. To jest nakaz Chrystusa Pana. Chrystus nie powiedział, słuchajcie, z czasem, kiedy powstanie wasz kanon Pism Świętych, uzupełnijcie ten kanon i no, wtedy tamtego już nie musicie słuchać. Nigdy czegoś takiego nie powiedział, rzecz jasna, bo jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nawet nie polecił pisać. To się zrodziło z potrzeby, rzecz jasna. I to jest naturalną rzeczą. Stąd też, kiedy pytamy, no to w takim razie jak zakwalifikować, czym są, co stanowią, jakie jest znaczenie owych pism mesjańskich? To są przede wszystkim świadectwa wiary. To jest świadectwo wiary ówczesnej wspólnoty apostołów, uczniów apostolskich. Świadectwo wiary o tym, co się wydarzyło. Zresztą jak dzisiejszy nam tekst tych pierwszych kilku wersetów z Ewangelii Łukasza mówił, abyś przekonał się, opis wydarzeń, skoro wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń. I to świadectwo wiary jednocześnie zawiera też opis pewnych wydarzeń. Tego, co Jezus głosił, czego nauczał, jak postępował, co czynił, jakich wielkich rzeczy dokonał. W sposób bardziej precyzyjny lub mniej te informacje zawarte są w Ewangeliach. Tak pokrótce, ogólnie. Będziemy mieli okazję nieraz do tego wracać i dokładniej się przyjrzeć. Zawierają one również, teraz szczególnie listy, odpowiedzi czy odpowiedź na różne pytania i dylematy. Na różne problemy odpowiadają. Czy to Paweł, czy tam Piotr, czy będzie Jakub pisał, czy Jan. Również i pewne wyjaśnienia, rady i wskazówki. Wyjaśnienia i po prostu prezentują zrozumienie. Najlepsze, jakie posiadał ten i ów, mimo że się czasami w czymś pomylił. I to się też właśnie nie podoba, bo przyjęliśmy właśnie tą zasadę, że skoro całe Pismo przez Boga jest natchnione, no to również chodzi o pisma mesjańskie. Ale to stwierdzenie Pawłowe w liście do Tymoteusza, całe Pismo przez Boga jest natchnione, dotyczy przede wszystkim Biblii hebrajskiej. I poprzednim razem powiedziałem, że mimo tegoż natchnienia Bożego w judaizmie, i słusznie, z tym się zgadzam, podpisuję dwoma rękami, stopniowano nawet to objawienie. Tora zawierająca ten fundamentalny przekaz, mająca po prostu stuprocentowe, że tak powiem, tą Bożą aprobatę, natchnienie, prorocy, którzy nie zawsze wszystko wiedzieli i którzy często między sobą się różnili i nie wszyscy wiedzieli wszystko. Jedni wiedzieli o czymś, o czym inni nie wiedzieli, i vice versa. I pisma, czyli mądrościowe, dydaktyczne. A zatem po dzień dzisiejszy tak jest w judaizmie, że stopniuje się owo natchnienie, ową wartość tych pism. O ileż bardziej w takim razie pisma mesjańskie. I również zawierają pewien stopień natchnienia. Tego nie można kwestionować. Wartość tych pism, czy o wartości tych pism decyduje również to, że zawierają one 300 cytatów, a może nawet i więcej, z Biblii hebrajskiej. I około 1000 odniesień do Biblii hebrajskiej. A więc już choćby z tego powodu te pisma zasługują na szczególną uwagę. A poza tym, jak powiedzieliśmy, są świadectwem wiary, tego, co się wydarzyło, opisem pewnych zdarzeń, pewnej sytuacji. Ale też zawierają wiele po prostu rad bardzo osobistych, bo mamy listy bardzo, bardzo osobiste i prywatne. Do Tymoteusza, no ja mam na imię Bolesław. W wielu sprawach akurat, gdy idzie o ten list do Tymoteusza, jeden czy drugi, muszę powiedzieć, że również potrzebuję takich wskazówek i rad, także ja i każdy z nas. Do Tytusa, jak Tytus się ma zachować. Do Filemona, to już całkiem po prostu jeden z krótszych listów, jak powinien się zachować w kwestii czy w sprawie Onezyma. Listy drugi i trzeci Jana, do Gajusa czy do jakiejś szanownej pani, której radzi Jan. Prywatne listy. Nawet Janowi by się nie śniło, że one będą stanowić Pismo Święte. Wiecie, ja to mówię taki troszeczkę, taki może i nieraz sposób, że może się słuchacz wydawać sprowokowany, ale bo inaczej się nie wstrząśnie słuchaczem, jeżeli po prostu nie zrozumie tych rzeczy. No i wreszcie Apokalipsa. Aha, Dzieje Apostolskie. Kontynuacja tego, ukazujące nam Dzieje Apostolskie, te wydarzenia, które związane są z misją apostolską oraz pierwszych uczniów Mesjasza. No i Apokalipsa, która opisuje o tym, co widziałeś, co jest i co stanie się potem. A więc nawiązująca do tych proroctw, które znajdujemy w księdze Ezechiela, Zachariasza, Daniela, Jeremiasza, Izajasza, właściwie w większości ksiąg prorockich. Należy po prostu tak ogólnie przynajmniej mieć takie spojrzenie na te sprawy, a w szczegółach to wymaga czasu i dociekliwości i badania. A zatem warto spojrzeć na może dzisiaj tylko jedną z takich spraw, czy dwie, dotyczących koncepcji błędnych, przeinaczeń celowo tendencyjnych już z premedytacją, mianowicie dotyczących pojęcia, na które już zwróciłem uwagę poprzednim razem. Pojęcia Kościół. Ponieważ wydaje się to niewinne, chcę powiedzieć, że wynika niebezpieczeństwo stąd, że większość chrześcijan mówi, no ale chwileczkę, no ale przecież Pan Jezus przyszedł założyć Kościół. On jest założycielem nowej religii. Wybaczycie mi dosadne określenie, więc użyję go. To jest bzdura. To jest nieprawda, mówiąc delikatniej. Wiem, że może w taki sposób dosadny nie powinienem tego ujmować. Ale dlatego po prostu, że te sprawy badam od lat. Od lat zresztą sygnalizowałem, chyba nie jest to obce, co niektórzy, jak brat Emil, z którym od lat mam kontakt, znamy się już bliżej, wie, że zawsze mi to słowo, po prostu, że zawsze o tym słowie mówiłem, że jako jednym z wielu, bo o wielu rzeczach już też mówiłem, sygnalizując delikatnie, aby nie spowodować jakiegoś popłoku, przerażenia, że to słowo jest absolutnie nie do przyjęcia. Po pierwsze, Chrystus nie przyszedł zakładać żadnego kościoła i słowo zbuduję kościół mój, to trzeba po prostu wygumować najlepszą gumką. Wszędzie, gdzie setki czy więcej razy pojawia się to słowo kościół w pismach mesjańskich, jest absolutnie nieuzasadnione, bezpodstawnie wmontowane, bezprawnie zastosowane jako tłumaczenie jakich pojęć? Właśnie eklesji, tego greckiego określenia, które zastosowano w przekładzie Biblii hebrajskiej na język grecki w tak zwanej Septuagincie. Septuaginta posiada dwa określenia. Wspomniałem tak pokrótce o tym poprzednim razem. Dwa określenia greckie. Eklezja oraz edach. To są hebrajskie określenia. Powiedziałem najpierw o greckich, a więc eklesja oraz synagogę. Te greckie określenia są tłumaczeniem dwóch hebrajskich. Kallach, kachal oraz edach. I z tymi pojęciami hebrajskimi spotykamy się na kartach Biblii hebrajskiej oraz, jeżeli były takie teksty w języku aramejskim, dotyczące pism mesjańskich, występować musiały również i tutaj. A jeżeli zastosowane zostały słowa greckie, to trzeba pamiętać, że te słowa nigdy nie oznaczały czegoś takiego, co mieści sobie w słowo kościół. Kościół, jak wiecie, jest określeniem łacińskim, a zatem ani hebrajskim, ani greckim. Jest łacińskim słowem castellum, z którego wywodzi się czeskie kostel, a polskie kościół. W języku niemieckim kirche. Ale co ciekawe, właśnie te słowa eklesja oraz synagogę to są synonimy. One zastąpiły właśnie owe hebrajskie, kachal oraz edach. I one po prostu oznaczają dosłownie zgromadzenie, wspólnotę, zbór, zebranie. Zbór to staropolskie. I dla przykładu, cała Biblia jest pełna tych określeń, ale no wiadomo, że po prostu z braku czasu my nie będziemy tych tekstów odczytywać. Ale gdybyśmy mieli oryginalny tekst hebrajski, czy też nawet Septuagintę w języku greckim, jak była napisana, chociaż nawet ta greka, to była greka żydowska po części, pełna takich hebraizmów, nieczysta greka, stąd też się mówi o pismach ewangelicznych, że są najgorszą greką napisane, poza Łukaszem oraz Ewangelią Jana, gdzie zastosowany jest w miarę poprawny język grecki. Gdybyśmy właśnie dysponowali tymi oryginalnymi pismami w języku hebrajskim oraz greckim, co jest oczywiście dzisiaj dostępne, to byśmy wszędzie widzieli właśnie te pojęcia kachal i edach lub też eklesja i synagogę. Od tych słów my wiemy dzisiaj, synagoga to miejsce zgromadzeń. Pierwotnie to nie miało takiego jeszcze znaczenia. Co ciekawe, kiedy patrzymy na pierwsze księgi właśnie owe mojżeszowe, czyli Torę, dla przykładu możemy sobie przeczytać 28 rozdział i 3 werset mówi nam, używając słowa kachal w oryginalnym języku, mówi: a Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Zgodnie z tym, co powiedział Bóg do Abrahama, że stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. A więc pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział, 3 werset. Wybrałem z każdej księgi po jednym wersecie, a w każdej z nich można po kilkadziesiąt takich tekstów znaleźć. W drugiej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, znów 3 werset, czytamy: powiedzcie całemu zgromadzeniu, czyli kachal lub edach, zamiennie były stosowane, jak w języku greckim zamiennie stosowano eklesję oraz synagogę, tak w hebrajskim zamiennie stosowano, bo to były synonimy, są synonimy. Kachal oraz Edach. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, 8 rozdział, to tak tylko skrótowo na potwierdzenie, znów trzeci werset. Cały zaś zbór zgromadź u wejścia do namiotu zgromadzenia. 4 Mojżeszowa i tam 1 rozdział i 18 werset mówi tak. 1 dnia 2 miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów od 20 roku życia wzwyż, głowa po głowie. I jeszcze 23 rozdział 5 Mojżeszowej, to już ostatni na potwierdzenie tego, który mówi nam. Werset 2 po 4. Ten, kto, 23 rozdział, dobrze, kto ma zmiażdżone jądra i odcięte prącie, nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, do Kachal Jahwe, do Kachal Boga, czy też Edach Boga. Nie możecie wejść do zgromadzenia, a w Septuagincie do Eklesji Boga, czy też do synagogę Boga. Nie może wejść do zgromadzenia pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również 10 pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. Nie może Amunita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Nie do kościoła, do zgromadzenia. Do, jak powiedziałem, aż się to wreszcie nam po prostu tam zakoduje. Kachal Boga Jahwe, Edach Boga Jahwe, Eklesja Boga, czy też synagoga Boga. Tak jak powiedziałem, słowo eklesja bezpodstawnie zostało, i to nie błędnie, że ktoś się pomylił, ale tendencyjnie, celowo zostało wprowadzone w późniejszych wiekach, a w pełni po prostu zostało, że tak powiem, ukonstytuowane w IV stuleciu, kiedy powstał Kościół instytucjonalny państwowy rzymski. Kiedy doszło do sojuszu, czy też do mariażu, ołtarza z tronem, do sojuszu religijno-politycznego, także powstał Kościół Rzymu, powstała instytucja rzymska. Odwzorowaniem jest ona z kolei Imperium Rzymskiego, jest właśnie obrazem tego właśnie imperialnego Rzymu. Na jego wzór, na jego podobieństwo została ta instytucja ukształtowana jako instytucja hierarchiczna według modelu właśnie rzymskiego, w oparciu też o prawo rzymskie. I wtedy to słowo Kościół, które znaczy dosłownie twierdza, zamek, warownia, zostało w pełni usankcjonowane i coraz częściej, już wcześniej się pojawiało, oczywiście, jako twór mówiący o instytucji państwowej, hierarchicznej, z całym właśnie aparatem hierarchicznym kapłanów, którzy nie mają nic wspólnego z kapłaństwem ani aaronowym, lewickim, ani kapłaństwem Melchisedeka. Także doszło do odstępstwa i stworzenia właśnie w przeciwieństwie do tego, o czym mówi Biblia, instytucji, która wyrugowała, zepchnęła całkowicie na bok lud Boży izraelski. To ma swoje uzasadnienie w wielu innych decyzjach, postanowieniach tamtego okresu, tamtej instytucji, która coraz bardziej zrywała z korzeniami biblijnymi, z judaizmem, z tym, co głosił Jezus i apostołowie. Zresztą na potwierdzenie tego, że te pojęcia początkowo nawet nie miały konotacji, nie posiadały konotacji, implikacji religijnych, co warto też podkreślić i sobie zapamiętać. Takie pojęcia, jeszcze raz, jak kachal, edach, czy greckie, eklesja i synagoga, nie miały żadnych implikacji, żadnych skojarzeń religijnych. Nie kojarzyły się w sensie religijnym, jakimś teologicznym. Potwierdzeniem tego znów może jeden czy dwa teksty. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, kończą się takim oto stwierdzeniem, kiedy dochodzi do tej wrzawy w Efezie. 39 i 40 werset 19 rozdziału mówią nam: jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. czyli na prawomocnym zgromadzeniu, tu przedstawiciel mówi władzy świeckiej, nie religijnej, prawomocnym zgromadzeniu władzy świeckiej. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. To nie było zgromadzenie ludzi wierzących, a jeśli już, to tylko była grupka wierzących w Mesjasza, która była zaatakowana przez całą armię wierzących, ale pogan, czyli wierzących w Artemidę, Dianę Efeską, w to bóstwo pogańskie. Ale to nie było zgromadzenie, bo tam po prostu tam mamy do czynienia z przedstawicielami pewnego rzemiosła. My byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, związki zawodowe doszły do głosu. Więc tego typu, o takim charakterze to było zgromadzenie, że bojkotowali wystąpienie Pawła oraz jego współpracowników. Zgromadzenie, które występuje się tutaj raz i drugi w tych wersetach przeczytanych, to właśnie owa eklesja, to owa synagoga. Te pojęcia występujące w języku greckim wcale się nie kojarzyły z czymś, co my dzisiaj odnosimy do religijnych pewnych skojarzeń. Czy kojarzymy już stricte religijnie, w dosłownym tego słowa znaczeniu? Pierwotnie tak wcale nie było. Co więcej, istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo. Dla mnie jestem tego pewny, ale wychodzę naprzeciw tym, którzy się z tym mogą nie zgodzić. Że Chrystus Pan w ogóle nie używał słowa eklesja ani synagogę, chociaż właśnie wszystkie te pisma ewangeliczne i szczególnie listy i dzieje apostolskie są pełne tych słów. Tam, gdzie występuje ciągle, uporczywie, bezprawnie słowo Kościół, występuje eklesja lub synagogę. Chrystus, teraz powiem od siebie, ja tak wierzę, nie mógł używać tych słów. Nie mógł używać słowa eklesja ani słowa synagogę. Chociaż czytamy, wszedł do synagogi. Ale pamiętajmy, kiedy te Ewangelie zostały napisane. Dlaczego nie mógł używać? Bo Chrystus posługiwał się językiem aramejskim. To nie była czysta hebrajszczyzna, a czasami używał hebrajskich słów. Talita kumi. Dziewczynko, tobie mówię, wstań. To jest typowy hebraizm. Stuprocentowy. W innych przypadkach też używał pojedynczych słów czy zdań w języku hebrajskim, ale w większości posługiwano się językiem aramejskim, a szczególnie na północy, w Galilei. Stąd zdradza się mowa, bo po prostu pewnych głosek nie wymawiali, tak jakbyśmy powiedzieli, no po prostu, że czeski język jest podobny do naszego, ale jest taki pieślawy. Po prostu był to inny język. Posługując się aramejskim, jednocześnie trzeba powiedzieć, że nie posługiwał się grekom. Ja nie chciałbym ograniczać, czy nie chciałbym, abym był źle zrozumiany, mianowicie, że Chrystus Pan nie znał języka greckiego. Oczywiście ja nie wiem, czy on znał. Gdybyśmy przyjęli koncepcję, wiecie, koncepcję Trójcy, to byśmy powiedzieli, Chrystus wszystko wie. I wszystko wiedział, i wszystko musiał wiedzieć, i na każdej rzeczy się znał. I na stolarce, i mógłby zrobić samochód, tak jak brat Emil produkował traktory w swoim czasie. Rozumiecie, ja to mówię, może trochę humorystycznie to zabrzmiało, ale to nie jest tak, że Chrystus Pan wszystko wiedział w tamtym czasie, czyli w sensie znajomości każdego jednego języka. Znał naturę ludzką, wiedział, co jest w każdym człowieku, przejrzał każdego człowieka. Pewne rzeczy były mu objawione, tak jak prorokom były objawione rzeczy, które działy się gdzieś tam kilometrami odległych miejscowościach. A zatem trzeba przynajmniej mówić o faktach. W domyśle my możemy sobie dopowiedzieć, no Chrystus Pan, Boży Pomazaniec, mógł wszystko znać i wiedzieć. Ale fakty są takie, że Chrystus posługiwał się językiem aramejskim, a w niektórych przypadkach językiem hebrajskim. Podobnie zresztą jak apostoł Paweł, czy inni apostołowie, ale głównie posługiwali się aramejskim językiem. Paweł na dodatek mógł znać, i to bardzo dobrze, język grecki. Również Łukasz. również autorzy, czy autor Ewangelii czwartej, czyli Jana, bo jest napisane czystą greką. W przeciwieństwie do Apokalipsy, która jest pisana językiem po prostu bardzo prymitywnym i prostym. Stąd różnice bardzo wyraźne, jeśli chodzi właśnie o styl literacki oraz język, jaki występuje w tych dwóch pismach. Także w liście Jakuba, może jeszcze na dodatek, dodajmy sobie, że kiedy Jakub pisze do tych rozproszonych, używa takiego języka. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Chrystusa pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. I drugi rozdział teraz dodaje do tego: bracia, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a wy byście po prostu go traktowali w sposób szczególny, wyjątkowy, i tamto potem potępia w dalszej treści, znamy ten fragment, używa słowa zgromadzenie, a więc eklesja lub też synagogę. Później w 5 rozdziale, co też Kościół Rzymskokatolicki w tendencyjny sposób przełożył, bo już nie tylko używa słowa Kościół, ale kapłanów, 5-14 werset mówi: choruje kto między wami, niech przywoła kapłanów Kościoła. Ma ktoś 1000-latkę? Jeśli ktoś ma 1000-latkę, to może to zaraz sprawdzić, czy tam jest tak napisane. Ja to w swoim artykule kiedyś piętnowałem, że właśnie bezprawnie używają takich zwrotów. Piszą o kapłanach Kościoła, chociaż tu jest napisane: niech wezwie, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Tu użyto słowa zbór. Dobrze, bo to jest słowo bardziej stosowne niż każde inne. Oczywiście z pominięciem tych, o których wspomniałem, jak zebranie, zgromadzenie, wspólnota. A zatem słowo Kościół jest bezprawnie zastosowane w przekładach biblijnych i dawni reformatorzy, co odważniejsi, na to zwracali uwagę. William Tyndale, reformator angielski, w 1525 roku wydał swój Nowy Testament, zanim wydał całą Biblię, nie do końca przetłumaczoną przez niego, ona potem była przetłumaczona do końca przez innych, ale zapoczątkował to dzieło i w 1525 roku, kiedy wydał pisma tak zwanego Nowego Testamentu, czyli pisma mesjańskie, ani razu nie użył słowa Kościół. Wszędzie mówił o zgromadzeniu, o zebraniu, o zborze, o wspólnocie, ale ani razu nie użył słowa Kościół. Dlatego Kościół mu podziękował. Wiecie w jaki sposób? Spalił go na stosie. A to był ten mąż, który kiedyś, kiedy zaczął badać pewne rzeczy biblijne i kiedy stały mu się bardzo bliskie, powiedział do duchowieństwa rzymskokatolickiego, sam zresztą został księdzem najpierw, się kształcił, powiedział, że zadba o to, że prosty oracz, chłop od pługa, będzie lepiej znał Pismo Święte niż niejeden duchowny rzymskokatolicki. I on to zrobił. On to dopiął swojego celu, tego, do czego dążył. Rzeczywiście, wykształcił się, zaczął badać języki oryginalne i dokonał przekładu Biblii na język angielski, udostępnił je on pierwszy, bo wcześniej zaczął jeszcze ręcznie pisząc John Wycliffe, jak pamiętacie, w XIV stuleciu. Później powstawały coraz lepsze przekłady, ale gorsze już w tym sensie, że był nacisk instytucji i już w przekładach króla Jakuba Wójka przekład, ponoć taki wyśmienity, wzoruje się na przykładzie Williama Tyndala, to był dobry przekład, już po prostu pod naciskami zwierzchnictwa już zastosował wszędzie słowo Kościół. Ale Luther Marcin był na tyle odważny, że poszedł w ślady. Nie wiem, czy wiedział, bo dokładnie aż tej sprawy tak nie badałem, ale weźmy, ja mam przekład Luthera Marcina. W języku niemieckim nigdzie nie napisał Kirche, Kościół, ale jak napisał Gemeinde. Jak się nazywa zburmistrz? Gemeinde Gottes. Luther miał odwagę, chociaż w innych sprawach popełnił też błędy poważne, to jednak wszędzie występuje Gemeinde, nigdzie nie występuje Kirche, nigdzie ani razu nie użył słowa Kościół. Holenderskich, dańskich, szwedzkich, norweskich przekładach wszędzie występuje właśnie słowo, słowa takie, jak my w języku polskim stosujemy: zebranie, zgromadzenie, wspólnota, zbór. Nigdzie po prostu nie ma słowa Kościół. To słowo jest, że tak powiem, stoi w opozycji do Bożego dzieła. Do tego, że Bożym celem jest nie tworzenie instytucji odrębnej od ludu Jego, Bożego, izraelskiego, który został zepchnięty na bok, tylko tworzenie kachal Izraela. Kachal narodów, które złączone są z Izraelem. A zatem, tak jak powiedziano do Jakuba, oto Bóg chce stworzyć jeden Izrael. Izrael Boży to jest ten lud Boży, który obejmuje Żydów i nieżydów. My z łaski Bożej zostaliśmy wprowadzeni do społeczności izraelskiej. I my powinniśmy właśnie te wszystkie aspekty, które wydają się takimi niuansami niby nieważnymi, bardzo mocno uwypuklić, aby pokazać, że w następstwie zastosowania czy wprowadzenia tak zwanej teologii zastępstwa, która zepchnęła Izrael na boczny tor, miała i skazać na niebyt raz na zawsze, to się nie udało oczywiście nikomu, powstaje instytucja, mało że alternatywna, zupełnie jedynie prawomocna, właściwa, która ma prawo racji bytu w tym świecie. Kościół rzymski, papieski, system właśnie religijno-polityczny. Stąd też, kiedy właśnie mówimy o tych sprawach, trzeba być konsekwentnym jak William Tyndall i powiedzieć sobie wyraźnie, mianowicie kiedy pytamy o wnioski, bo już pora kończyć, chociaż by trzeba było o wielu innych rzeczach, ale przyjdzie na to pora. A więc tak reasumując, czy podsumowując, wyciągając pewne najważniejsze wnioski, pisma mesjańskie, te, którymi my dysponujemy, tak zwany Nowy Testament, oby tych słów było najmniej w naszym języku, w naszych ustach, bezpodstawnie używają słowa Kościół. Bezpodstawnie, bezprawnie, wbrew Bożej woli. Bo ono się kojarzy od razu z tworem instytucjonalnym i hierarchicznym. W najlepszym wydaniu, ale dla nas i też źle się kojarzącym z pastorami i centralnym zarządzaniem. Z panami. Ja jestem tu, a wy jesteście tam. Wszyscy braćmi jesteście, powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. A o wszystkich tak zwanych urzędach Biblia mówi jako o pewnych funkcjach służebnych. I to jest zasadnicza różnica. Po drugie, Biblia ani jednym słowem nie mówi o Kościele. Dlatego po prostu to słowo tu jest niestosowne. I tak jak brat postulował, aby tam, gdzie pisze Pan, w odniesieniu do Boga mówić Jahwe, tak ja dzisiaj zachęcam nas wszystkich, abyśmy się po prostu wystrzegali tego słowa Kościół, które jest obciążone krwią, ludobójstwem dokonanym na narodzie izraelskim i nie tylko na narodzie izraelskim, bo dowodzono, że to jest ten jedyny Kościół Boży. I co dziwne i co głupie, ciągle, co niektórzy w tych małych wspólnotach dalej chcą dowodzić, że my jesteśmy tym jedynym prawdziwym Kościołem Bożym. Nie ma żadnego prawdziwego Kościoła Bożego. Przyjmijmy to sobie raz na zawsze do wiadomości. Jest tylko Izrael Boży, który obejmuje swoim wpływem błogosławionym wszystkie narody, które są otwarte na wiarę Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mesjasza, Pana naszego oraz apostołów i pierwszej wspólnoty mesjańskiej. Po trzecie, głupie i śmieszne jest mówienie o erze Kościoła. Skąd się to wzięło? Właśnie wspomniałem o teologii zastępstwie. Ta teologia, która przyczyniła się do ludobójstwa dokonanego na narodzie żydowskim. Zastępstwa. Oto Kościół zajął miejsce. Kościół rzymskokatolicki zajął miejsce. Zajął miejsce narodu wybranego, ludu Bożego. Straszna rzecz. Największa herezja po prostu, jaką wprowadzono bardzo rychło już właśnie w tym czwartym stuleciu, kiedy ten Kościół został usankcjonowany, przetworzony, przekształcony właśnie w ten system religijno-polityczny. A zatem, kiedy czytam wykładnie proroctw różnych nawet bliski, nie chcę podawać nazwisk, żeby źle to nie zabrzmiało, wiecie. Era Kościoła i tam wykresy, panorama dziejów, proroctw. No, siostro, znajomym tobie, bratem, nie chcę, już nie muszę mówić po nazwisku. Jaka era Kościoła? Jaki prawdziwy Kościół? O czym ludzie, o czym wy bredzicie? Z tytułami magisterskimi, doktoranckimi to piszą ludzie często. To są po prostu herezje, to są rzeczy nie do przyjęcia. Nie ma żadnej ery Kościoła. I wreszcie Biblia nie mówi właśnie o żadnym prawdziwym Kościele, bo Jezus przyszedł do owiec zagubionych z domu Izraela, aby do tej owczarni przywieźć i inne owce z innych narodów, aby utworzyć jedną wspólnotę narodów Izraela, Izraela Bożego. Tego uczy nas Pismo Święte. My byliśmy z dala od Boga, od nadziei, od Mesjasza, od tych dóbr obietnic i błogosławieństw i od społeczności izraelskiej, ale w Chrystusie, Panu naszym, a właściwie w Mesjaszu, bo nawet to słowo Chrystus ma konotacje nie do końca właściwe, prawidłowe. W Mesjaszu Bożym oto my jesteśmy włączeni do społeczności izraelskiej, chociaż mieszkamy w Polsce, a być może ktoś mieszka na drugiej półkuli. Jest tylko jedna społeczność izraelska, to jest jeden lud Boży i my zostaliśmy z łaski Bożej włączeni do tej społeczności izraelskiej. Stąd też obyśmy nigdy nie mówili, bo my tego nie czynimy i to mi się podobało od samego początku, że my jesteśmy, jeszcze użyję tego niestosownego słowa, my jesteśmy jedynym Kościołem Bożym. I teraz jeszcze zaczynamy dowodzić, czym się ten Kościół Boży charakteryzuje, jak to, co niektórzy bracia, jak to słyszałem, podają w punktach, przynajmniej 4 punkty, czym się charakteryzuje prawdziwy Kościół Boży. Nie ma prawdziwego Kościoła Bożego. Jest jeden lud Boży, Izrael Boży, do którego myśmy zostali włączeni i który zaczyna odgrywać, będzie odgrywał coraz większą rolę w tym świecie. Jeśli Bóg zechce, będziemy tego świadkami. Niech Bóg nas błogosławi. Amen. Thank you.